uczeń kocha, czyli jak uczniostwo, praktycznie możemy wyrazić uczniostwo. I na początek mały test. Ciekawe, co z tego, żeście zapamiętali, ok? Czyli, ale nie korzystamy z notatek, Ania, nie korzystamy. Pamiętacie, o czym żeśmy mówili? Uczeń kocha Boga, to był kocha ludzi, super. Bożą rodzinę, Roxana, co mówiłaś? Hojność. Jeszcze nie było. Czyli tak, ludzi, Boga, Bożą rodzinę, Królestwo Boże. No nie było hojności. Tak, pobożny styl życia, opowiadać Ewangelię. Co jeszcze? Ja zerknę do dodatek. Boże Królestwo było super. No i dzisiaj przychodzi mi zakończyć tą serię właśnie, tu już zdradziliście, takim tematem, który zajmuje w Biblii taką obszerną dość część i jak się z nim zmierzyłem, to jakbym się zmierzył z górą lodową. Mam nadzieję, że nie wyląduję jak Titanic w tym wszystkim, więc uczeń kocha hojność. Wydaje się, że hojność jest tematem związanym stricte z pieniędzmi, z finansami, ale nie tylko. Także chciałbym, żebyście te zasady, o których będziemy mówili, nie tylko odnosili do finansów, ale no do czego to powiem w trakcie. W Biblii są pewne zasady, które się wydają nam logiczne. Ja je lubię. Takie, które powiedzmy, jak Bóg mówi nie cudzołóż, no to wiem, że jakby cudzołóstwo pociąga ze sobą pewne konsekwencje i one są stosowane, ludzie ze świata tak samo mówią, no okej, no, ranimy swoją rodzinę, żonę, powodujemy, że nasze małżeństwo może wisieć na skraju lub się rozpada, nie kradnij, no to wiadomo, jak będziemy kraść, to będziemy w społeczeństwie traktowani jako niewiarygodni, nie kłam, tak samo. Więc te zasady są, czy konsekwencje tych zasad, o których, łamania tych zasad, o których mówi Jezus, są dla nas tak jakby naturalne, tak? Nie musimy być ludźmi nawróconymi, żeby je pojąć. Podam taki przykład, który być może dla niektórych z was nie będzie jaskrawy. Może troszkę sciszyć, bo przydźwięk mam straszny. Wiecie, czym jest fizyka kwantowa? Przepraszam. Wydaje się, że fizyka kwantowa nie jest dla fizyków, którzy wykładają ten przedmiot czy tą dziedzinę, intuicyjna w porównaniu do fizyki klasycznej i nawet nie rozumiejąc jej, no tak wynika ze wzorów, tak wynika z doświadczeń i tak dalej. I fizyka kwantowa polega na tym, że jakby mamy ruch, to on nie jest taki jakby jednostajny, tylko jest taki, dokładnie, że jest jakiś jeden stan, że nie możemy, ciało się przemieszcza ze stanu tego do tego i nie ma pomiędzy tymi stanami nic. I to jest tak strasznie jakby nieintuicyjne, takie nie do pojęcia. I pomimo tego, że to jest nie do pojęcia, to fizycy jakby wykładają na temat fizyki kwantowej. I byłem w takim wykładzie kiedyś, który fizyk zaczął tak. Nie rozumiem tego, to nie jest dla mnie intuicyjne, nie podlega to żadnemu logicznemu myśleniu, natomiast muszę wam to przekazać, bo tak jest. I wydaje się, że tak jest też z tym tematem z hojnością. To znaczy, przy powieści 11:24 mówią tak, jeden jest hojny, ma coraz więcej, dlatego że jest hojny, a inny skąpi nadmiarę tylko po to, by zbiednieć. Widzicie tą nieścisłość? Będąc hojnymi, czyli wydając pieniądze, Bóg mówi, że będziesz miał coraz więcej. A ten, kto skąpi, czyli zatrzymuje dla siebie, ma coraz mniej, czyli biednieje. W mojej głowie to się tak jakby na taki ludzki sposób myślenia w ogóle w zasadzie nie mieści. Nie wiem, jak w waszych głowach. Ja staram się, zawsze starałem się w moim życiu logicznie podchodzić do rzeczy. No i takie właśnie, takie zagadnienia stanowią dla mnie nie lada wyzwanie, żeby je zrozumieć. Ale przejdźmy właśnie do Biblii i do tego, co Boże Słowo mówi na ten temat. Powiem jeszcze, że wiecie, dzisiejszy świat i ludzie, którzy nas otaczają, czasami my też dajemy się złapać w taką pułapkę. Jesteśmy nastawieni na branie, gdzie wszystko jest skierowane na nas, tak? ucz się, no, dzieciom się powtarza, ja też powtarzam mojemu synowi, ucz się, będziesz miał lepszą pracę, będziesz więcej zarabiał i tak dalej. I my jakby wychowując się w takim, właśnie w takiej postawie, staramy się, te wektory są skierowane do nas, tak, czyli dla nas, nie, zyski i tak dalej. I jak Biblia na to odpowiada? Chciałbym przejść do drugiego listu do Koryntian 9, 6 do 12. Będę czytał z przekładu Ligi Biblijnej, więc jeśli macie ten przekład, to otwórzcie. Kuba, masz ten slajd? Drugi Koryntian. Okej, super. Paweł do Koryntian. Wiem. Paweł do Koryntian w 9 rozdziale mówi takie słowa. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Zgodnie ze słowami, hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Takie słowa przekazuje Paweł do Koryntian, do ludzi wierzących, którzy żyli w czasach, otaczali ich ludzie tacy, jak nas dzisiaj otaczają ludzie, którzy właśnie pragnęli jakby dla siebie zysku i tylko i wyłącznie. I co możemy się nauczyć z tego, tak tytułem wstępu i ja postaram się to rozwinąć. Zobaczcie, werset 8, Bóg jest w stanie udzielić wam, przepraszam, jeszcze wcześniej jakby, werset 7, bo to, że zasada siania i zbierania gdzieś się w naszym myśleniu pojawia, kilka razy było nauczanie na ten temat, czytamy Biblię, więc Bóg mówi, jeżeli będziesz skąpo siał, będziesz też skąpo zbierał. Jeżeli będziesz obficie siał, będziesz obficie zbierał. Natomiast tutaj jest w 7 wersecie taki bardzo istotny element tego, w jaki sposób mamy siać. I zobaczcie, że jest zwrócona uwaga jest na serce, na to, z jakim ty nastawieniem dajesz, z jakim nastawieniem jesteś hojny. Bo jeśli będziesz to tylko robił, no, że tak trzeba, wypada, to w zasadzie jakby mniej ciebie zmienia niż to, jak ty robisz to z serca. Bogu zależy na tym, żebyś robił to z wnętrza, tak żebyś to jakby czuł. Często przyjmujemy postawę w wersecie 8. Bóg też jest w stanie udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyśmy zawsze we wszystkim mieli dostatek. I wiecie co, to jest niesamowite dla mnie, niesamowite słowo, że Bóg jest w stanie udzielić nam takiej łaski, to jest dostępne dla nas, że będziemy mieli obfitość we wszystkim. Zobaczcie, że to zdanie, że to słowo jest jakby poprzedzone tym, że my musimy siać, tak? Musimy obficie siać, musimy jakby nastawić nasze serce na hojność. I bardzo też ważne jest, co mówi werset 11 i 12, że dzięki niemu, czym dzięki Bogu, bogaci we wszystko, będziemy mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. I co to znaczy? Że jakby następstwem hojności jest wdzięczność. Ja widzę tutaj dwuwymiarową wdzięczność. To znaczy, jeśli my jako Kościół jesteśmy hojni z serca i dajemy sporo, to ludzie widząc taką postawę, chwalą Boga, są mu wdzięczni, dziękują Bogu za to wszystko, co dostali, co otrzymali. I ta wdzięczność pojawia się też w naszych sercach, tak? Bo obfite dawanie daje nam błogosławieństwo w jakiś sposób. Jesteśmy też wdzięczni za to, tak? Także wdzięczność jest jakby w dwóch wymiarach. I tak mi się wydaje, że w zasadzie z hojności płyną same korzyści, czyli zaspokojenie potrzeb innych, bo w 12 wersecie mamy, że w tej posłudze hojności, dawaniu nie tylko właśnie wypełnia się niedostatek świętych, czyli ludzie biedniejsi są błogosławieni przez nas, dodatkowo ludzie poznają, dziękują Bogu, jakby doznając wdzięczności i my dla siebie też przyjmujemy tą wdzięczność, tak, bo otrzymujemy od Boga bardzo dużo rzeczy. Czy można hojności się nauczyć? Skąd się bierze hojność, jak myślicie? Czy człowiek rodzi się z pragnieniem hojności? W zasadzie nie, prawda? Jakby wszystko jest skonstruowane i tak jak mówiliśmy, że przed nawróceniem staramy się wszystko jakby kierować do siebie, tak? Że to ja jestem najważniejszy, to dla mnie się należy, że to jest moje i moje. Natomiast wydaje mi się, że hojność Bóg zaszczepia nam w sercach w momencie nawrócenia. To On jakby daje iskierkę hojności, nie? To tak jak z innymi tematami, jak na przykład przebaczajcie sobie nawzajem, to dlatego, że Bóg nam przebaczył tak wiele, to my mamy przebaczyć innym. I tak samo Bóg jest mega hojny, On jest dawcą hojności, On jest dawcą dobra i to On w nas zaszczepia ten element hojności. To On w nas, możesz to zgasić, możesz pójść w inną stronę i po prostu zniszczyć to, jakby, wiecie, tak jak słowo mówi, że jakieś tam krzaki zarastają na słowo, które jest kładzione na glebę. Tak samo i hojność możesz zgasić. Natomiast wiedz, że Bóg zaszczepił w tobie element hojności. Bóg zaszczepił w tobie taką iskierkę do bycia hojnym. Otrzymujemy od Boga bardzo kosztowny dar, w zasadzie najbardziej, najkosztowniejszy, tak? Życie wieczne. I jakby ze względu na tą hojność, Jego hojność wobec nas, u nas jakby powinna się pojawić taki element, taka cecha właśnie hojności. Wszystkie nasze grzechy są przebaczone, stajemy się dziećmi najwyższego Boga. Jakby ta świadomość nam pomaga, zaszczepia w nas właśnie element hojności. Okej. Muszę sobie kartkę przywrócić. Dobra, wiemy, że podmiotem Biblii jest Pan Bóg. Jakbyśmy, tak czasami się właśnie, jak mamy w kilku słowach określić, o czym jest Biblia, to co byście powiedzieli? O czym jest Biblia? O nas, no o Bogu, podmiotem Bóg, ale o czym jest Biblia? Tak mówi się kilka właśnie, że o nas, o miłości, tak? O miłości Boga, historia ludu wybranego. I to wszystko jest prawda, natomiast chciałbym jakby zwrócić uwagę na szczególną jakby cechę, w kilku słowach jakbym mógł zdefiniować, czym jest Biblia. Wiadomo, no, o miłości Boga dla człowieka, natomiast ona jest wyrażona w hojności i zaraz wam to udowodnię, jakby w dawaniu. Wiecie, jak mam relację ze swoim synem i zawsze właśnie mówi, tatuś, kocham cię, ja ciebie też kocham i tak dalej. I ja staram się powiedzieć, że miłość to nie jest tylko uczucie, że miłość to jest pewna decyzja, za którą idą jakieś rzeczy, jakieś następstwa, tak? Bo cóż komuś powiedzieć, że go kocham, skoro nie okazuję mu tego w żaden sposób. I Biblia jest oparta na miłości, miłości Bożej. Natomiast to wszystko wyraża się w dawaniu. Zobaczcie, Jana 3,16 mówi o tym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, tak? Czyli Bóg dał nam Syna. 2 Tymoteusza 1,7, albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz dał nam ducha mocy i miłości, tak? Czyli jest jakiś element, kiedy On jest bardzo hojny, mega hojny. 2 Koryntian 3,6 jest taka, ja zasadziłem, Apollos podlał, a Bóg dał wzrost. Tak? Czyli widzimy tu, że Bóg jest dawcą, czyli ta miłość jest oparta, czy poświadczona dawaniem. Bóg jest dawcą, Bóg jest hojnym dawcą. I z drugiej strony, zobaczcie, my spotykając się tutaj, nie byłoby nas, gdybyśmy nie oddali Bogu swojego życia, Jezusowi swojego życia. Gdybyśmy nie oddali tego czasu, gdybyśmy nie ustanowili, okej, ta niedziela jest Pani przeznaczona dla Ciebie, na to nabożeństwo, na wspólne spotkanie. Więc jakby takim spójnym ogniwem jest właśnie dawanie, jest hojność Boga, no i też to, co my jakby odbijamy. I teraz będzie o kasie. Słuchajcie, pieniądze to temat taki bardzo zgrzytliwy i tak naprawdę bardzo niebezpieczny. Jeśli kogoś urażę w tym całym kazaniu, to proszę wybaczcie. Staram się mówić to, co Biblia mówi na temat finansów i Bożego podejścia do finansów. Dziesięcina. Co wiecie o dziesięcinie? Kto jest pomysłodawcą dziesięciny? Kościół? Apostołowie? Jakiś pastor? Nie, pomysłodawcą dziesięciny, jego twórcą, jego jakby inicjatorem jest Pan Bóg. To, co tutaj jakby przedstawiamy, to, co mówimy o dziesięcinie, to jest oparte na Słowie Bożym. I dziesięcina pojawia się w Starym Testamencie już jeszcze przed ustanowieniem prawa mojżeszowego. Pojawia się w momencie, kiedy Abraham dał Melchizedekowi 10% swojego dobytku. 10% swojego dobytku. I wiecie, to wszystko, tak jak patrząc na przekrój Biblii, wydaje się dla Boga bardzo istotne i ważne. Czyli dziesięcina jest jakby bardzo mocno ugruntowana w historii Izraela i przenosi się też na Nowy Testament. Zaraz wam to postaram się pokazać. Po co jest dziesięcina? Czy Bogu są potrzebne twoje pieniądze, twoje 10%? Nie, słuchajcie, 10% dziesięcina jest przede wszystkim dla nas. Bóg ustanowił z pewnych względów, o których zaraz też będziemy mówić, ale ustanowił ją ze względu na to, żeby złamać naszą chciwość, naszą jakby chęć, żebyśmy jakby szli i ustanawiali kroki wiary. Ona zmienia nasze serce i nastawienie i działa bardziej niż inne jakieś działania, które podejmujesz. Ona kształtuje naszą wiarę i zaufanie do Boga. W Biblii też przeplata się taki wątek pierwszeństwa dla Boga. Już w pierwszym przykazaniu Bóg mówi, że nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Bóg chce być pierwszy. Zawsze. Wszędzie. W twoim miejscu, w każdej dziedzinie. I też przede wszystkim w dziedzinie finansów. Jak, nie wiem, to w Starym Testamencie, jak owca rodziła jagnię, no to Bogu się należało pierwsze z tego. Nie było tak, że urodziło się 10, potem wybierałeś, mówisz, a to dla Pana Boga, nie? Bóg chciał pierwszeństwa. I to jest też jakby praktyczne zastosowanie dla nas w tej dziesięcinie. Kiedy dostajemy wypłatę i oddajemy Bogu to pierwsze, czyli pierwszego, nie wiem, do którego dostajecie wypłatę, pierwszego, czy dziesiątego, czy ostatniego, to jeśli oddasz Bogu to pierwsze, to dużo łatwiej jest, kiedy oddajesz na początku niż na końcu, bo być może na końcu zostanie ci tylko te 10%. I to jest ten praktyczny wymiar. I kiedyś ktoś powiedział, tutaj już też zostało kilka razy pewnie powtórzone, bo ja słyszałem stąd, z tego miejsca na kazaniu, że finanse są miernikiem naszego serca. Chcemy, aby nasze serce było w pełni oddane Bogu, w 100%. Więc jakby ta zasada pierwszeństwa, Bóg chce, żebyś postawił jakby zasadę finansową dziesięciny w swoim życiu na pierwszym miejscu. Jaki jest jakby pomost pomiędzy Starym Testamentem i Nowym Testamentem? Wiecie, pewne zasady w Biblii się nie zmieniają. To, że Bóg jest prawdą, to, że mówi prawdę, nigdy się nie zmienia. To jest zasada dotycząca Starego i Nowego Testamentu. Zgadzacie się? Tak samo też jest z dziesięciną. Albo jeszcze dwie zasady. Nie zabijaj. To jest zasada, która obowiązywała w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Została przez Jezusa jakby spotęgowana, czy Jezus wskazał na serce. Pamiętacie w Mateusza, jak mówił do ludzi, nie zabijaj, powiedziano nie zabijaj, ja wam mówię, żebyście nawet nie myśleli o kimś drugim źle, tak? Żebyście w swoim sercu, czyli tak jakby z tego wszystkiego, co było zewnętrzne, Jezus postawił nacisk na to, co wewnętrzne, to, co w środku. I w Mateusza 23, jeżeli notujecie to sobie, to jest jakby bardzo ważny fragment dotyczący przeniesienia tej zasady dziesięciny na Nowy Testament, czyli dla nas także. I tam jest napisane, są tam zapisane takie słowa. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzucacie to, co w prawie jest ważniejsze. Sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. To należało zachowywać, a i tamtych spraw nie porzucać. Zobaczcie, tutaj Jezus jakby ma zarzuty do faryzeuszów i znawców prawa, że zachowują tylko zewnętrzne jakby przykazania, tak? Jakby pokazują tylko swoją wiarę na zewnątrz, przez przestrzeganie jakby praw tylko i wyłącznie. I Jezus mówi, że nie tak powinno być, że powinni okazywać, jakby, czyli powinni skierował na serce, natomiast o tamtych powinni nie zapominać, właśnie o tej dziesięcinie, tak? Że oczywiście co innego jest ważniejsze, natomiast tamtych spraw mamy nie zaniedbywać. I przestrzeganie pewnych praw jest dla nas błogosławieństwem, jest dla nas ochroną. I tak samo jest właśnie z dziesięciną. Tak jak wspomniałem, jakby dziesięcina wyzwala nas, czyli oddawanie dziesięciny wyzwala nas w pewien sposób właśnie z chciwości i z takiego sposobu myślenia, że wszystko skupia się wokół nas. Dziesięcina też łamie pewne przekleństwo i chciałbym tutaj zacytować Malachiasza, 3 rozdział, gdzie Bóg mówi dość mocne słowa. Malachiasza, 3 rozdział, od 6 do 12 wersetu. Posłuchajcie. Tak ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstąpiliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zwróćcie się do mnie, a ja zwrócę do was, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy, cały naród. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Zadbam o to, żeby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan. I za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan zastępów. Dość mocne słowa, które jakby przez proroka Bóg kieruje do swojego ludu. Bóg mówi, odstępujecie od moich ustaw, a Izrael się pyta, ale w jaki sposób? Przecież wszystko robimy dobrze. Pan Bóg mówi, nie oddajecie 10%. Nie oddajecie dziesięciny, nie przynosicie do domu 10% swoich zbiorów. Niesamowite. Bóg mówi, że w ten sposób Jego okradamy. I zastanawiałem się nad tym właśnie, jaka jest perspektywa Bożych finansów, Bożego zarządzania finansami. Wiecie, kluczowe chyba jest jakby zmiana naszego sposobu myślenia, bo jak żyjemy tutaj, to idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, czy mamy jakąś pracę i mówimy zawsze moja wypłata, mój majątek, składamy zeznania, to moje dochody. Natomiast w perspektywie chrześcijaństwa i tego, jaka jest Boża perspektywa, Psalm 24:1 mówi, że własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. I tak naprawdę w tej perspektywie nasze zarobki, nasze majątności, nasze posiadanie zmienia się trochę. Jesteśmy tylko zarządcami, czyli zarządzamy tylko i wyłącznie tym, co Bóg nam powierzył. Rozumiecie tą zmianę? I w tym wszystkim, jeżeli Bóg mówi do ciebie, oddaj mi to, co moje, ale tylko 10%, bo dałem ci 100%, ale tylko mi oddaj 10%, to 90% zostawiasz dla siebie. I dużo łatwiej jest, prawda? Dużo jakby w sposobie myślenia. Ja kilka lat temu, to jest koncepcja jakby tej własności, wzięta z podręczników czy książek organizacji Crown. I tam właśnie autorzy tej książki mówią o tym, że jakby zmiana perspektywy w pewien sposób nas uwalnia. To my jesteśmy zarządcami tego, co Bóg nam powierzył, co Bóg nam dał. Właśnie w dziedzinie finansów przede wszystkim, właśnie w dziedzinie posiadania, majątności. I zobacz, to jest jakby takie przykazanie z obietnicą. To znaczy Bóg mówi, oddaj mi 10%, nie okradaj mnie, oddaj mi 10%, a ja zadbam o to, żeby żaden szkodnik nie niszczył twoich pól, żeby w twojej ziemi nie uszczuplały się zbiory z twoich winnic. Czyli przekładając na dzisiejszy czas, na dzisiejszy kościół, to jest oddaj mi 10%, a ja zadbam o twój byt materialny, ale nie tylko. Zadbam o twoje błogosławieństwo. I to jest tak jakby obietnica, nie jakby, ale obietnica. Na co ma być przeznaczona ta dziesięcina? Na co to było 10%? To w Malachiasza czytamy, że aby był zapas w moim domu, tak? Czyli te 10% było przynoszone do domu Pana, tak? Aby tam był zapas. W Starym Testamencie lewici, kapłani utrzymywali się z tych 10%, utrzymywano z świątynię. To były pieniądze czy zasoby, które były wykorzystywane do tego, żeby utrzymać te zasoby, żeby ludzi utrzymać, a co ciekawe, to jeszcze w Księdze Liczb jest ciekawy fragment, że lewici i kapłani też oddawali 10% z tych 10%, co dostawali od ludu, od Izraela. Jak to przenieść na dzisiejsze czasy? No bardzo prosto, wydaje mi się, tak? Dzisiaj mamy jakby kościoły, administrację, ludzi na etatach. Mam nadzieję, że wielu tutaj w Włóczynie jeszcze będzie, że to będzie duży kościół i będzie potrzeba dużo pracowników. No i jakby musimy za coś żyć, tak? Musimy w jakiś sposób gospodarować tym budynkiem, finansami i te 10% jest przeznaczone właśnie na to. To jest Boże prawo. Co poza dziesięciną? Bo tak naprawdę to o tej dziesięcinie no, słyszeliście, czytaliście. Dla mnie odkrywcze było to, że Bóg, wracając do tego, że wszystko należy do Boga, czyli te 100%. I wiecie, oprócz dziesięciny, to istnieje jeszcze kilka rodzajów dawania czy hojności. I różnie to ludzie czy wielcy w książkach klasyfikują. Jedni mówią, że oprócz dziesięciny jest ofiara, jałmużna, czy też taka ofiara ekstra, taka irracjonalna. To chyba pastor Robert Morris mówi o tym. Dziesięcina jest podstawą. Natomiast to wszystko, co dajesz poza dziesięciną, jest kwalifikowane do ofiary lub jeżeli dajesz dla biednych, to możesz to zakwalifikować jako jałmużna. I jakby czego Bóg od nas oczekuje? Na pewno tych 10%, natomiast chcę cię namówić do tego, żeby tak jak w innych dziedzinach naszego życia, nie wiem, uwolnienia czy też modlitwy o zdrowie, żebyśmy przechodzili na inny poziom. To znaczy, Bóg nas uczy, jakby idziemy z Nim, jeżeli kształtujemy swoje życie w oparciu o Jego Słowo, to On prowadzi nas drogą i to, co jest trudne dla nas na początku, potem staje się proste i takie podstawowe i Bóg chce nas zaprowadzić dalej. Jeśli ta dziesięcina już ci gdzieś tam zgrzyta i nie jesteś w stanie jak się oddać, to skup się tylko na tym, nie szukaj dalej. Jeżeli będziesz oddawał dziesięcinę, to jestem przekonany, że Bóg do ciebie będzie mówił w kwestii ofiary, jałmużny i innych rzeczy, które Jemu się należą. To nie chodzi tylko o finanse, chodzi też o czas, który spędzamy, o środki, które zużywamy, o nas całych, którzy jesteśmy poświęceni Panu Bogu. Istnieje pewien paradoks, który przenosimy ze świata i wdrażamy w nasze życie. Wiecie, człowiek układa swoją sferę finansową tak, żeby zużyć finanse w 100%, a amerykańskie badania pokazują, że w 107%, o ile dobrze pamiętam. Czyli na 100 zł zarobionych Amerykanie wydają 107 zł. Na 1000 zł zarobionych wydają 1070. I my jakby nauczyliśmy się, czyli świat nauczył nas żyć konsumpcyjnie. To znaczy, że no wiecie, wszystko możemy dzisiaj mieć za pieniądze, możemy sobie kupić, a jak nie masz dzisiaj, to możesz zapłacić jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok. I jeżeli masz upubliczniony numer w internecie jak mój, to przynajmniej kilka razy w tygodniu dzwoni ktoś do ciebie i mówi, że ma dla ciebie świetną ofertę finansową. Że możesz wziąć 2000, spłacić za 2-3 miesiące, że możesz wziąć 10 tysięcy. I wiecie, ludzie są skonstruowani tak, niestety, że jak zarabiają 1000 zł, to wydają 1000. Jeżeli zarabiają 5 tysięcy, to wydają 5 tysięcy. Jeżeli zarabiają 10 tysięcy, to wydają 10 tysięcy. I jakiś czas temu właśnie zastanawiałem się nad tym, jakim paradoksem jest, że my jakby modlimy się potem, Panie, użyj mnie, użyj moich finansów, skoro zaplanowaliśmy życie na styk, bez marginesu. I czy to trochę nie jest w porządku, tak już do siebie odnosząc to i tak mi było trochę głupio i wstyd i często właśnie mówię, modlę się, Panie, użyj moich finansów, natomiast w mojej głowie planuję po prostu, że kupię A, B, C, D, tak? I namawiam was do tego, żebyśmy, jeżeli nie masz poukładanych tych finansów, żebyś poukładał je, bo to jest Bożym zamiarem, żebyś żył w wolności finansowej, bez kredytów, bez zobowiązań, żebyś był hojny, żeby jakby kulturą Bożego Królestwa jest hojność, kulturą Bożego Królestwa jest ofiarność, kulturą Bożego Królestwa jest dawanie. Dawanie też objawia w pewien sposób prawdę o nas, o tym, kim jesteśmy. Pokazujemy tym, jak bardzo nam zależy na Bogu, na Jego Słowie, jak bardzo nam zależy na tym, żeby jakby dać poznać światu, kim jesteśmy. Objawia nasz charakter, jakby pokazuje, co cenimy w życiu. Pamiętaj też, że Bóg błogosławi dawanie z serca. Bóg błogosławi dawanie z serca. Nie będziesz miał, brzydko mówiąc, korzyści ze zmiany swojego charakteru, jeżeli będziesz robił coś z przymusu. Jeżeli zrozumiesz, jakby czym jest Boża hojność, jeżeli zrozumiesz, czym jest Boże dawanie i co On tobie dał, jeżeli będziesz miał to świadomości, to wtedy będzie łatwiej i będziesz to robił z serca. Jeśli zostaniesz hojnym dawcą, Bóg obiecuje ci obfitość. Ona nas zmienia, to nas zmienia, ta postawa nas zmienia. Kiedy zacząć? Najlepiej od maleńkości, tak? Przypowieści 22:6 mówią, wychowuj chłopca, domyśle dziecko, odpowiednio do drugiej, którą ma iść, a nie zajdzie z niej nawet w starości. Ta świadomość, nie wiem, myśmy, jak Kasper miał 6-7 lat, czy gdzieś rok temu, to zaczęliśmy jakby uczyć go, że Bogu się należy 10% z jego kieszonkowego. I jaki był szczęśliwy, jak 2 tygodnie temu zbieraliśmy na budynek, była kolekta specjalna na projekt Przyszłość, i mógł rzucić zaległości z dziesięciny. Ma świadomość tego, że dokłada się też do tego dzieła. Dzisiaj była taka śmieszna sytuacja rano, bo dostał znowu 10 zł kieszonkowego w sobotę. No i przypominamy mu, bo uważamy, że to jest nasza odpowiedzialność, żeby jego nauczyć tej drogi, żeby nauczyć go zarządzania finansami, żeby nauczyć go hojności. I on myślał, że codziennie zbieramy, co tydzień zbieramy na ten budynek i on mówi, wezmę 10 zł, bo przecież kupujemy kino. I to było dla mnie niesamowite, że w sercu takiego małego dziecka pojawia się pasja do tego, żeby dawać swoje pieniążki, bo mógłby sobie przeznaczyć przecież na zabawki, na cukierki i tak dalej. Więc kiedy? Jak najszybciej. Jeżeli macie dzieci, to zachęcam was do tego, żebyście już kształtowali w nich taką postawę hojności. Zmierzając do końca i podsumowując tą serię, to Bóg nas wiele uczył w tych ostatnich kilku tygodniach, w zasadzie dwóch miesiącach, dlatego że były jakieś przerwy pomiędzy tymi seriami. Jesteśmy wszyscy uczniami. Myślę, że jakby mamy taką postawę, żeby przyjść i powiedzieć, Panie, chcę się uczyć. Chcę być coraz lepszy, chcę, żebyś mnie prowadził dalej, chcę rozumieć więcej. I myślę, że w wielu dziedzinach, w wielu obszarach mieliście takie sfery, że Bóg was dotykał. Mam nadzieję, że to kazanie też w jakiejś części was dotknęło, poruszyło i że Bóg mówił do was. Powstańmy, pomódlmy się. Jeżeli masz jakieś rzeczy, z którymi, nie wiem, w tych wszystkich tematach właśnie miłości Boga, miłości ludzi, miłości Bożej rodziny, opowiadania Ewangelii, czy hojności, jeżeli chciałbyś się pomodlić, to możesz tutaj podejść w trakcie tej piosenki następnej i pastor, myślę, że starsi podejdą i będziemy się modlić. Być może wy nie radzisz sobie z pewnymi rzeczami. Namawiam cię do tego, żebyś podjął krok wiary. To nie musi być skok, to może być mały krok. Pamiętaj, że Bóg, jeżeli ty robisz jeden krok, to On robi do ciebie kilkaset, nie wiem, tysiąc. Podejmij tę decyzję. Panie, dziękuję ci za to, że uczysz nas, że jesteś, Panie, dobry, hojny, że w tobie nie ma żadnego cienia zwątpienia, że jesteś dostępny dla nas i masz dla nas obfitość. Ja, Panie, dziękuję ci za to, że tak wiele od ciebie dostaliśmy, że tak wiele od ciebie mamy, że zawdzięczamy ci życie wieczne, przebaczenie grzechów, że zawdzięczamy ci hojność, jesteśmy ci wdzięczni za to. Ja wiem, że to wszystko sprawia, że ty chcesz nas zmieniać, że chcesz zmieniać nasz sposób myślenia. Chcesz prowadzić nas w miejsca, w których jeszcze nie znamy, które są dla nas niedostępne. Ja modlę się, Panie, o takie wielkie przełomy w naszym życiu. O to, żebyśmy nie stali w miejscu, żeby ten Kościół się rozwijał, żeby ten Kościół szedł do przodu, żebyśmy coraz bardziej ciebie poznawali, coraz bardziej tobie służyli z pełną świadomością tego, kim jesteś. Jesteś wielkim, wywyższonym Bogiem. Dziękuję ci za to wszystko, co masz dzisiaj dla człowieka, za to, że masz dla niego wielką obfitość i wielkie rzeczy. Niech to będzie chwała.